Ochrona poczty przed spamem. 5 maja 2008. Nie jest najważniejsze to, czy wystarczająco walczy się ze spamem, ale raczej czy produkty, których się używa, nie zawierają zbyt wielu ukrytych luk w kodach, pozwalających spamerom i operatorom botnetów na wejście do ich sieci. Organizacje i firmy są często nieświadomymi generatorami spamu. Znane marki nadal mają problem z wykorzystaniem ich witryn internetowych przez spamerów, a także przejmowaniem komputerów w ich sieciach przez boty. Pomimo inwestowania w różne technologie przeznaczone do walki z tym, problem się nasilił, kiedy spamerzy zaczęli ukierunkowywać się na sieci bot kontrolowane przez stronę trzecią i wynajmować je do dystrybucji swoich przesyłek za pośrednictwem tak opanowanych komputerów. Do omijania filtrów tekstowych, spamerzy używają plików graficznych GIF, JPEG czy BMP. Pojawiły się też pliki PDF przenoszące kod złośliwy, wykorzystujący luki Acrobat Reader, załączniki chronione hasłem, które omijają precyzyjne filtry poczty elektronicznej i skanery bezpieczeństwa. S.125322 rosnący wolumen spamu. Po kilku latach spadku, jesienią 2006 rok, nastąpił gwałtowny wzrost spamu, kiedy to spamerzy odkryli, że umieszczanie tekstu w plikach graficznych pozwala na skuteczne omijanie filtrów antyspamowych. W połowie roku 2007 klasyczny spam obrazkowy zaczął zanikać, ale jego miejsce zajął spam PDF, w którym treść wiadomości zawarto w załączniku PDF. Ponieważ filtry antyspamowe zostały dostosowane do spamu PDF, wykorzystując sposoby już stosowane przez silniki antyspamowe do innych rodzajów spamu obrazkowego, pojawił się spam zawierający zmieniające się załączniki PDF. Ta zmienność to różny rozmiar plików PDF, zmiany wprowadzane na poziomie pikseli, a także wtrącanie losowych tekstów do plików. Silniki antyspamowe nie są w stanie przetworzyć tak dużej liczby odmiennych postaci plików w rozsądnym czasie. Większość wariacji plików PDF jest tworzona automatycznie przez botnety. Pod koniec października pojawiły się wiadomości z załącznikiem PDF, po otwarciu którego zawarty w pliku kod złośliwy wykorzystywał lukę CVE-2007-5020-Acrobat-Reader i Internet Explorer 7.0 i sprowadzał kolejny element kodu złośliwego. Celem ataku było włączenie zainfekowanej maszyny do sieci bot. Łatki likwidujące tę lukę wersji 8.1 i wcześniejszych Adobe Reader i Acrobat firma Adobe udostępniła 22 października 2007 rok. S.125323 spam w autoodpowiedzi. Pojawił się też spam, wykorzystując mechanizm poczty elektronicznej, pozwalający na automatyczne powiadomienia o niedostępności lub nieobecności adresata. Spamerzy zakładają konta pocztowe na różnych portalach internetowych i konfigurują autorespondery tych kont na rozsyłanie spamu w odpowiedzi na przychodzące wiadomości. Na tak skonfigurowane konta wysyłają wiadomości ze zmodyfikowanymi adresami nadawców, którzy są celem kampanii spamowych. W wyniku tego prostego zabiegu, prawdziwi właściciele tych adresów otrzymują spam rozsyłany przez autoresponder. Taki sposób rozsyłania spamu ma tę zaletę, że pozwala ominąć filtry antyspamowe. Automatyczna odpowiedź pochodząca ze skrzynki pocztowej, zlokalizowanej na popularnych i dobrze znanych serwisach internetowych, nie wzbudzi podejrzeń większości narzędzi antyspamowych. W przeciwieństwie do niechcianych wiadomości, rozsyłanych za pomocą botnetów, spam z autorespondera ma prawdziwego nadawcę. S.125324 spam obrazkowy. Spam graficzny jest swoistą odpowiedzią na używanie do walki z aktywnością botnetów takich technik, jak CAPTCHA Completely Automated Public Turing Test Total Computers and Human Support, koncepcja nazwana tak na cześć Alana Turinga, angielskiego matematyka, ojca współczesnej computer science. Jest to technologia stosowana w zabezpieczeniach formularzy na stronach www. Wprowadzenie danych wymaga przepisania prezentowanego na obrazku tekstu, najczęściej zdeformowanego. Zakłada się, że taki tekst jest trudny do rozpoznania przez komputer, natomiast prosty dla człowieka. Technika ta, która ma chronić portale przed zakładaniem kont przez automaty, czy fora dyskusyjne przed spamem, opiera się na założeniu, że botnety i inne programy nie mogą dostatecznie efektywnie przetwarzać obrazów i rozpoznać słów zawartych w obrazie. Jednak ten sam aspekt tej technologii obecni spamerzy wykorzystują do tworzenia spamu neutralizującego filtry antyspamowe. Spam obrazkowy generowany jest zazwyczaj w dwóch etapach. Pierwszy to konstrukcja wzorca, w którym tworzy się szablon obrazka z odpowiednią zawartością. Głównym celem jest wykorzystanie różnych metod, np. CAPTCHA do zmylenia graficznych technik rozpoznawania spamu, m.in. OCR. W drugim etapie wykonuje się randomizację, w którym to procesie z szablonu generuje się dużą liczbę wariantów w celu oszukania technik antyspamowych bazujących na sygnaturach. Wśród metod konstrukcji i obrazów można wyodrębnić m.in. tekst prowadzony po linii falistej, trudny do rozpoznania przez systemy OCR, deformacja tekstu, różne fonty, pisane ręcznie, różne kolory, teksty pochylone pod pewnym kątem, rotacja do linii horyzontalnej, także utrudniające stosowanie OCR. Metody randomizacji mają za zadanie dodawanie losowych szumów do szablonowego obrazka w celu wygenerowania dużej liczby jego wariantów, trudnych do rozpoznania przez tradycyjne filtry oparte na sygnaturach. Metody te to m.in. horyzontalne lub wertykalne przesunięcie wzorcowego obrazka na płaszczyźnie, przycięcie wzorcowego obrazu w odniesieniu do kanwy obrazu, małe odchylenia w rozmiarach wzorca, dodawanie losowych punktów lub ramki do szablonu, używanie w tekście różnych krojów czcionek, wielkości czcionek, a także różnych kolorów liter w tekście. Ponadto dodawanie losowych bitów w metadanych lub na poziomie obrazu, co ma wpływ na binarną zawartość pliku, ale nie wprowadza różnic wizualnych do obrazu. S.125325 wyścig zbrojeń. W miarę pojawiania się nowych środków antyspamowych, spamerzy wymyślają nowe sztuczki pozwalające na ich obchodzenie. Nowe formy spamu obrazkowego to kolejny przykład pomysłowości spamerów w skutecznym obchodzeniu filtrów skanujących treść. Wielu specjalistów uważa, że jedynym skutecznym środkiem walki ze spamem jest rozpoznawanie źródła pochodzenia przesyłek pocztowych. Budowanie filtrów dla każdego typu spamu jest mało efektywne i podejmowane są próby przechwytywania bazowych właściwości spamu. Do tego można używać takich technik jak analiza intencji i analiza reputacji URL. Te elementy są niezmiennikiem wszystkich kampanii spamowych. Dostawcy rozwiązań antyspamowych wykorzystują zazwyczaj kilka technik do przechwytywania spamu, w tym takie, które opierają się na usługach reputacji przypisujących poszczególnym adresom IP indeks spamu na podstawie wcześniejszych obserwacji przesyłek nadchodzących spod danego adresu. Trzeba jednak pamiętać, że żadna kombinacja technik nie jest szczelna, a spamerzy nie zrezygnują z prób wprowadzania nowych sposobów oszukiwania filtrów antyspamowych. W ubiegłym roku znacząco wzrosło wykorzystanie botnetów do rozsyłania spamu. Ten sposób dystrybucji może utrudniać stosowanie usług reputacji, ponieważ adresy IP takich komputerów mają na starcie czystą kartę i są w stanie wysłać tysiące niechcianych wiadomości. S.125326 Reputacja z czarnej listy. Jedną z nowych metod jest tropienie łączników zagnieżdżonych w wiadomościach spamu. Śledząc, do jakiej witryny prowadzą i podejmując starania o odłączenie od internetu takich nielegalnych ośrodków. Taką metodę proponuje zespół noszący nazwę Knuion, nastawiający się na tropienie transakcji i w tym celu namierzający platformy, gdzie konsumenci kupują podróbki luksusowych towarów i sfałszowane medykamenty lub gdzie kradziona jest ich tożsamość. Grupa wykorzystuje raporty NT spamu przesyłane przez użytkowników. Niechciane wiadomości przekazywane na konta pocztowe grupy są analizowane pod kątem uzyskania informacji o miejscach internetowych, do których prowadzą URL e w nich zagnieżdżone. Analiza zgromadzonych informacji pozwala rozstrzygać, czy nielegalna witryna zaangażowana jest w działalność przestępczą. Usługodawcy internetowi ISP mogą śledzić raporty o takich podejrzanych miejscach i mają możliwość przerwania działalności tych, które operują w ich sieciach. Jeżeli tylko przedstawione dowody wskazują na ich niedozwolone działania, inne organizacje, które także opierają się na raportach użytkowników, takie jak SpamCop czy SpamHouse Project, skupiają się na przekazywaniu do ISP, za pośrednictwem których wysyłano niechciane wiadomości, raportów o spamerach, ale nie o miejscach internetowych, które są wskazywane w takiej poczcie. Czarne listy to praktyka publikowania list adresów IP, spod których wysyłany jest spam. Posiłkując się taką listą, agent transferu wiadomości może nie akceptować żądań połączenia od nadawców poczty, którzy na niej figurują. Może ona także zawierać adresy stron www, z których sprowadzane są kody złośliwe, co pozwala blokować wiadomości zawierające URL e prowadzące do takich miejsc. Czarne listy funkcjonują od czasu pojawienia się pierwszych eksploitów w internecie, ale z uwagi na ich restrykcyjną naturę, ciągle udoskonalane są metody weryfikowania adresów wprowadzanych na te listy. Pod koniec 2006 rok, po ponad 5 latach działania, została wyłączona usługa OpenRelay Database ORDB, wspomagająca walkę ze spamerami używającymi serwerów proxy SMTP. Projekt udostępniał czarne listy serwerów pocztowych działających jako otwarte przekaźniki poczty OpenRelay, podatne na wykorzystywanie ich do dystrybucji spamu. Jeszcze 6 lat temu około 90% spamu wysyłano za pośrednictwem OpenRelay, a dzisiaj to mniej niż 1%. Spadek ten zawdzięczamy właśnie czarnej liście ORDB, ponieważ zmusiła ona usługodawców do blokowania możliwości OpenRelay na serwerach pocztowych. Taki spadek był też powodem wyłączenia usługi.